Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Ja się przedstawię, nazywam się Aleksandra Jopek, jestem lekarzem pracującym w Klinice Zakażeń Noworodka przy Katedrze Neonatologii w Poznaniu, stąd taka moja aktywność zawodowa skupia się głównie na opiece nad noworodkiem, a w szczególności wcześniakiem, w tym czasie bezpośrednio po porodzie. Stąd zostałam poproszona o przedstawienie Państwu aspektu pediatrycznego związanego z adopcją. Uznałam, że najbardziej naturalne będzie, jeżeli spróbuję przedstawić Państwu najczęstsze problemy, z jakimi mogą się spotkać rodzice, którzy decydują się na adopcję wcześniaka. W pierwszej części swojego wykładu chciałabym Państwu przedstawić najczęstsze powikłania i zaburzenia, które mogą się stać udziałem wcześniaka właśnie w tym okresie poporodowym. Natomiast w drugiej części spróbuję przedstawić z kolei schemat takiej opieki nad wcześniakiem już po wypisaniu ze szpitala. I tak jak sobie wyobrażam, większość bezdzietnych rodzin lub rodzin, które chce zaadoptować dziecko, ma nadzieję, że tym adoptowanym dzieckiem będzie noworodek, zdrowy noworodek. I wydaje mi się, że ta konfiguracja jest faktycznie korzystna dla obu stron, to znaczy dla przyszłych rodziców, którzy tym samym mają szansę na budowanie takiej naturalnej więzi z dzieckiem. Natomiast dziecko, któremu dane jest wychowywać się od początku, od pierwszych swoich dni w takiej troskliwej, rodzinnej atmosferze, ma szansę na harmonijny rozwój. Z punktu widzenia medycznego ta opieka nad takim noworodkiem nie powinna się różnić na noworodkiem, który od początku funkcjonuje w rodzinie biologicznej. Natomiast inna rzecz się ma, jeżeli chodzi o wcześniaka. Myślę, że decyzja o podjęciu adopcji wcześniaka jest na pewno o wiele trudniejsza i wynika to głównie z takiego przeświadczenia, że wcześniactwo determinuje nieprawidłowy rozwój, że wcześniaki w swoim przyszłym życiu narażone są na liczne interwencje medyczne różnego typu. I niewątpliwie tak trochę jest, niewątpliwie rozwój wcześniaka, dziecka urodzonego przedwcześnie, szczególnie w tym okresie poporodowym, różni się nieco od, nawet w tym okresie poporodowym znacznie, od tego rozwoju noworodka urodzonego w terminie. Ale tak jakbym chciała Państwu wykazać, ten wczesny start dziecka bynajmniej nie przesądza o innej jakości życia w przyszłości w stosunku do dziecka urodzonego o czasie. Na początku zacznę od definicji, to znaczy wcześniakami nazywamy wszystkie dzieci, które urodziły się przed 37 tygodniu ciąży, natomiast ta dolna granica stanowi 23 tydzień i 500 gram masy urodzeniowej. To jest taka granica przeżywalności. Uznano, że przy aktualnych możliwościach medycznych dzieci poniżej 23 tygodnia i tej masy ciała, tak naprawdę ich szanse na przeżycie są zbliżone do zera. Jak wynika z tej definicji, wcześniakiem nazwiemy zarówno dziecko urodzone w 36 tygodniu, jak i urodzone w 25 tygodniu. Natomiast z punktu widzenia medycznego to są dwaj odmienni pacjenci, bo dzieci urodzone powyżej 35 tygodnia, tak naprawdę ich okres adaptacyjny nie różni się szczególnie od tego okresu adaptacyjnego dzieci donoszonych. Natomiast dzieci urodzone wcześniej, a szczególnie te urodzone przed 32 tygodniem ciąży, zwykle po porodzie wymagają opieki, intensywnej opieki medycznej, są narażone na liczne powikłania, które mogą też skutkować na jakości ich przyszłego życia. Stąd wyodrębniono w tej grupie wcześniaków dzieci ze skrajnym wcześniactwem i to są wszystkie te dzieci, które urodziły się przed 32 tygodniem ciąży. Oprócz takiej kwalifikacji wcześniaków w oparciu o tydzień ciąży, w którym się urodziły, bardzo popularny i później przy tym wykładzie przeze mnie wykorzystywany podział wcześniaków opiera się również o masę urodzeniową. I wówczas wyróżniamy dzieci z małą masą ciała, to są wszystkie te dzieci poniżej 2,5 kg, noworodki z bardzo małą masą ciała, poniżej 1500 gram, noworodki ze skrajnie niską masą ciała, poniżej 1000 gram i wreszcie noworodki z niewiarygodnie małą masą ciała, poniżej 750 gram. Jaki to jest problem w naszym kraju? Ogólnie uważa się, że częstość wcześniactwa średnio wynosi w Polsce 8% i to mniej więcej jest podobnie w stosunku do innych krajów. Natomiast dzieci ze skrajnym wcześniactwem to około 1,5 populacji dzieci nowonarodzonych w danym roku. Wraz z poprawą opieki perinatalnej, to jest nad matką ciężarną, jak i później dzieckiem po urodzeniu, wzrosła zdecydowanie w ostatnich dekadach przeżywalność noworodków z tą małą masą urodzeniową ciała, w szczególności dotyczy właśnie tych najmniejszych dzieci i tak jeszcze pod koniec XX wieku przeżywalność dzieci z masą ciała poniżej 750 gram nie przekraczała 20%, natomiast aktualnie sięga nawet 60%. No i tym samym wraz ze wzrostem przeżywalności dzieci wzrosło również odsetek dzieci obciążonych wcześniactwem. Jakie są czynniki zwiększające ryzyko? Oczywiście szereg czynników medycznych, natomiast bardzo istotne są czynniki społeczne i one się zwykle wiążą z warunkami takimi socjoekonomicznymi. I tak do takiej grupy ryzyka należą młodociane matki, niska edukacja matek, niska świadomość zdrowotna, oczywiście przeciążenie pracą i praca w warunkach szkodliwych. Natomiast w ostatnich latach pojawił się bardzo istotny czynnik generujący właśnie wcześniactwo. To są wszystkie porody związane z technikami wspomaganego rozrodu. Otóż jak się okazało, ciąże, które są efektem zapłodnienia in vitro, trzykrotnie częściej niż ciąże naturalne, kończą się porodami przedwczesnymi. Jaki wpływ, na co narażone są noworodki bezpośrednio po porodzie? Otóż tak naprawdę powikłania mogą wystąpić z każdego narządu, z każdego istotnego układu dziecka, a to głównie z tej przyczyny, że po prostu te narządy i układy są niedojrzałe, a więc są niezdolne do podjęcia efektywnej czynności. I na przykład układ oddechowy noworodka. Proszę spojrzeć, jak bardzo różni się układ oddechowy płuca dziecka urodzonego w 30 tygodniu od dziecka donoszonego. Masa płuc jest dwukrotnie mniejsza, natomiast objętość tych płuc nawet ośmiokrotnie mniejsza. Pominąwszy już taką kwestię, że noworodek ze skrajnym wcześniactwem ma bardzo małą ilość wykształconych pęcherzyków, czyli takich miejsc w płucach, gdzie dochodzi do wymiany gazowej. W związku z powyższym dziecko urodzone przedwcześnie, mam na myśli głównie te dzieci właśnie ze skrajnym wcześniactwem, nie są zdolne do samodzielnego oddychania i wymagają wsparcia, zwykle za pomocą wentylacji respiratorowej. Te problemy z oddychaniem związanych z niedojrzałością nazywamy zespołem zaburzeń oddychania i one są spowodowane głównie niedoborem takiego substratu zwany surfaktantem. Surfaktant jest to taki substrat właśnie wyściełający pęcherzyki, który jakby warunkuje właściwe rozprężanie płuc i oddychanie po porodzie. To jest właśnie obraz radiologiczny płuca dziecka ze skrajnym, z bardzo ciężkim zespołem zaburzeń oddychania, a to dla porównania płuca dziecka bez takiego obciążenia. I jeszcze w latach 80. XX wieku dzieci z takim obrazem płuc najczęściej umierały. Natomiast sytuacja zmieniła się spektakularnie w momencie, kiedy udało się uzyskać ten surfaktant, który wcześniej wspomniałam, od zwierząt i podawać go dziecku zewnętrznie do płuc. Tym sposobem ta przeżywalność znacznie wzrosła, mało tego, aktualnie bardzo rzadko dzieci umierają właśnie z powodu zespołu zaburzeń oddychania, nawet tego skrajnego stopnia. Innym powikłaniem dotyczącym układu oddechowego wcześniaka jest dysplazja skrzylowo-płucna. Jest to przewlekła choroba płuc i ona jest ściśle związana z wcześniactwem i najczęściej się rozwija w przypadku dzieci, które są długotrwale wentylowane, bo jakby istotą tego schorzenia jest uszkodzony miąższ płuc w wyniku toksycznego działania tlenu. To jest obraz dziecka z dysplazją skrzylowo-płucną znacznego stopnia. Takim kryterium właśnie pozwalającym na rozpoznanie dysplazji skrzylowo-płucnej jest konieczność wentylacji mechanicznej bądź stosowania tlenu powyżej stężenia atmosferycznego przez co najmniej 28 dni. Dysplazja skrzylowo-płucna może mieć przebieg łagodny, ale może mieć przebieg ciężki, co skutkuje jakby w dalszym etapie tym, że w przypadku postaci łagodnej zwykle w ciągu kilku tygodni dochodzi do normalizacji, czyli regeneracji płuc. Natomiast dzieci z postacią ciężką dysplazją skrzylową skrzydłowo-płucnej. Przez długi czas mają zwiększoną skłonność do zakażeń drugooddechowych, a szczególnie infekcji tak ciężkimi wirusami jak wirus RS. Nadmienię tylko, że to jest wirus, który powoduje bardzo ciężką niewydolność oddechową, obciążoną dużą śmiertelnością. Te dzieci są narażone w związku z tym na bardzo częste pobyty w szpitalu, co się wiąże z antybiotykoterapią i, jak wspomniałam, właśnie wentylacją mechaniczną. Szczęśliwie, jak uda się przejść ten najbardziej kryzysowy moment, który no, może trwać nawet do drugiego roku życia, ten miąższ płuc również ulega regeneracji i powyżej tego drugiego roku życia najczęściej dochodzi do poprawy wydolności oddechowej. Jakkolwiek przez jeszcze długi czas dzieci mają zwiększone ryzyko alergii wziewnej i astmy oskrzelowej. Układ krążenia noworodka, niezależnie czy to jest noworodek urodzony o czasie, czy urodzony przedwcześnie, różni się w okresie płodowym i w okresie zewnątrzmacicznym. Otóż w okresie płodowym ten układ krążenia noworodka jest ściśle związany z łożyskiem matki. Tam właśnie de facto dochodzi do wymiany gazowej i utlenowania krwi noworodka. Natomiast po przecięciu pępowiny to rolę łożyska przejmują płuca dziecka. I jest to dosyć taki dynamiczny proces. Jakkolwiek u noworodka donoszonego on zwykle zachodzi dosyć spokojnie i płynnie. Natomiast u wcześniaka niestety z racji tego, że wiele tych mechanizmów adaptacyjnych jest niedojrzałych, często ten przebieg jest bardzo burzliwy i może skutkować między innymi niewydolnością krążenia i niedociśnieniem płuc, co w konsekwencji może powodować nawet niedotlenienie wcześniaka. Ja chciałabym się tylko tu na chwilę skupić na takim najczęstszym powikłaniu związanym z wcześniactwem, związanym właśnie z układem krążenia, jakim jest przetrwały przewód tętniczy. Przewód tętniczy, zwany inaczej przewodem Bottala, jest to takie naczynie, które łączy aortę i tętnicę płucną i jest absolutnie niezbędne w warunkach płodowych, dlatego że właśnie umożliwia tą właściwą relację między łożyskiem a krążeniem dziecka, ograniczając jakby przepływ krwi przez płuca płodu. Natomiast po porodzie zwykle ten przewód tętniczy w normalnym trybie powinien ulec zamknięciu. Natomiast u wcześniaków on jest najczęściej bardzo długodrożny, powodując tym niewłaściwą dystrybucję krwi, to znaczy jest nadmierny przepływ krwi początkowo przez serce, a potem przez płuca. I powoduje to narastanie powikłań właśnie ze strony układu oddechowego, narastanie niewydolności oddechowej, narastanie niewydolności krążenia, ale również niewłaściwego przepływu na przykład przez jelita czy nerki. Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego w związku z takimi dosyć istotnymi konsekwencjami włącza się dosyć szybko. Początkowo jest to leczenie farmakologiczne, a w przypadku braku jego skuteczności chirurgicznej to ten zabieg polega na podwiązaniu, czyli zamknięciu tego przewodu tętniczego. Ośrodkowy układ nerwowy wcześniaka. Mózg wcześniaka trochę odbiega od tego, który jest tutaj na schemacie, szczególnie tego skrajnego wcześniaka. Przede wszystkim nie jest tak pofałdowany. Pofałdowanie aż takiego stopnia świadczy o dojrzałości mózgu. Dzieci urodzone przed 26 tygodniem ciąży mają praktycznie ten mózg gładki. Ponadto mózg wcześniaka jest bardzo wrażliwy na niedotlenienie, czyli zjawisko, które w tym okresie życia niestety występuje dosyć często, a poza tym ma bardzo niedojrzałe naczynia, które mają skłonność do pękania i w konsekwencji powodowania krwawień domózgowych. I właśnie krwawienia domózgowe i te zmiany niedotlenieniowe to są najczęstsze uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie te pierwsze krwawienia domózgowe dotyczą nawet 30% noworodków z bardzo małą masą ciała. W przypadku dzieci z poniżej 1000 gram nawet 70% noworodków. Krwawienia dokomorowe w zależności od tego, gdzie są zlokalizowane, jakie jest ich nasilenie, dzielimy na 4 stopnie. Przy czym pierwszy i drugi stopień są to tak zwane łagodne krwawienia, które najczęściej nie wywołują jakichś konsekwencji w przyszłości. Natomiast niestety krwawienia trzeciego i czwartego stopnia wiążą się z dosyć wysokim ryzykiem powikłań związanych z rozwojem dziecka. Te krwawienia domózgowe wykrywamy, najczęściej pojawiają się w pierwszych 7 dniach po porodzie. Uwidaczniamy je za pomocą ultrasonografu. To jest akurat obraz dziecka donoszonego, dwutygodniowego, w którym to krwawienie nie występuje. To jest układ komorowy dziecka, w którym właśnie doszukujemy się ewentualnych krwawień. ewentualnie krwawienia występują wokół miąższu tego układu komorowego. I tak kolejne slajdy prezentują już obraz ultrasonograficzny mózgu z widocznymi krwawieniami. Pierwszy slajd to jest krwawienie pierwszego stopnia, na drugim slajdzie widzimy krwawienie drugiego stopnia, no i na trzecim slajdzie jest to krwawienie najcięższe, czyli krwawienie, które do miąższu mózgu, krwawienie czwartego stopnia. Na tym slajdzie jest to obraz ultrasonograficzny jednego dziecka, wcześniaka urodzonego w 28 tygodniu. Dwa pierwsze slajdy prezentują ten obraz wykonany w drugiej dobie życia, obraz krwawienia domózgowego trzeciego stopnia, który ewoluował po 6 tygodniach niestety w kierunku wodogłowia pokrwotocznego. Jakie są następstwa krwawienia dokomorowego? Tak jak już wspomniałam, w przypadku krwawienia pierwszego i drugiego stopnia raczej to rokowanie co do rozwoju neurologicznego jest dobre. Natomiast u dzieci z krwawieniem trzeciego stopnia możemy w przyszłości stwierdzić zaburzenia poznawcze i ruchowe, i to może dotyczyć nawet 40% tej populacji dzieci. Natomiast u dzieci z krwawieniem czwartego stopnia pojawiają się deficyty ruchowe, które mogą dotyczyć nawet 90% dzieci. U 65% możemy stwierdzić zaburzenia poznawcze, a nawet u 80% może wystąpić mózgowe porażenie dziecięce. Najczęstszym powikłaniem związanym z kolejnym układem przewodem pokarmowym jest to martwicze zapalenie jelit i jest to choroba związana głównie z niedokrwieniem i niedotlenieniem jelit. Jakkolwiek jego bezpośrednią przyczyną jest zbyt wczesne i zbyt agresywne żywienie do jelitowe, które należy rozumieć, że po prostu zbyt duża objętość żywienia dojelitowo została podana w pierwszych dobach życia. To jest właśnie obraz dziecka z martwiczym zapaleniem jelit, z powiększonym obwodem brzucha, z stawiającymi się pętlami jelit, z zasinieniem powłok skórnych. I to dziecko, ten obraz wskazuje na to, że w miejscu martwicy jelit doszło do perforacji jelita, czyli pęknięcia jelita w miejscu martwicy. Gdy stwierdzamy martwicze zapalenie jelit, nasze postępowanie polega na wstrzymaniu się właśnie od żywienia dojelitowego. Dziecko jest żywione wyłącznie kroplówkami. Włącza się antybiotykoterapię, no i w przypadku stwierdzonej perforacji leczy się chirurgicznie. Jakie konsekwencje może mieć martwicze zapalenie jelit dla dziecka w przyszłości? Otóż pierwszym taką komplikacją może być zwężenie światła jelita, które może być efektem bądź zapalenia, bądź pojawiających się wzrostów po zabiegu chirurgicznym. Takie zwężenie światła jelita może skutkować większą skłonnością do niedrożności przewodu pokarmowego. Kolejnym powikłaniem jest to tak zwany zespół krótkiego jelita i to jest zespół, który dotyczy dzieci, które właśnie były leczone chirurgicznie, jako że w czasie tego zabiegu bardzo często wycinana jest jelito na jakiejś określonej długości. W związku z tym zmniejsza się powierzchnię tego jelita, gdzie dochodzi do wchłaniania i trawienia, a to może skutkować w przyszłości niedożywieniem. Następne powikłanie, bardzo częste u wcześniaków, związane jest z układem, z narządem wzroku. Jest to tak zwana retinopatia wcześniaków i ona jest chorobą naczyń siatkówki. Naczyń siatkówki, które u wcześniaka są nie w pełni rozwinięte, dlatego że w normalnych, znaczy siatkówka dojrzewa wewnątrz macicznie. Dziecko urodzone o czasie rodzi się już z dojrzałą siatkówką i ten rozwój naczyń siatkówki wewnątrz macicznie zachodzi w takiej atmosferze, w takich warunkach lekkiego niedotlenienia. Po prostu tlen wewnątrz macicznie jest w mniejszym stężeniu niż atmosferyczny. Natomiast po porodzie siłą rzeczy te naczynia rozwijają się już w odmiennych warunkach tlenowych i to powoduje, że naczynia namnażają się, rozwijają się nadmiernie, mają nieprawidłowy przebieg, nieprawidłową strukturę i mogą w konsekwencji powodować odwarstwienie siatkówki, ostatecznie nawet i ślepotę dziecka. Retinopatia dotyczy 6% wcześniaków. Szczęśliwie u 85% choroba cofa się samoistnie. Natomiast u 15%, jeżeli nie jest wdrożone odpowiednie leczenie, może prowadzić do ślepoty. Stąd bardzo istotne w przypadku wcześniaków jest monitorowanie dna oka po to, by jak najwcześniej wykryć zmiany i wdrożyć leczenie. To leczenie polega na zamknięciu tych nieprawidłowych naczyń wokół siatkówki za pomocą laseroterapii bądź koagulacji termicznej, czyli de facto jest taki zabieg inwazyjny. Wszystkie dzieci urodzone przy 36 tygodniem są badane właśnie okulistycznie, począwszy od 4 tygodnia, a potem cyklicznie co 4 tygodnie w 8 i 12 tygodniu życia. Z racji predyspozycji w ogóle do wady wzroku u wcześniaków, dzieci urodzone przedwcześnie powinny być również kontrolowane okulistycznie w kierunku wszelkich wad refrakcji, czyli krótkowzroczności, dalekowzroczności, zeza, niedowidzenia czy oczopląs. No i na tym zakończyłabym przegląd tych najczęstszych powikłań, dlatego że przed czas, kiedy dziecko ma być wypisane z oddziału. Ten moment musi być bardzo wyważony, bezpieczny dla dziecka. Dlatego posiłkujemy się zwykle przy wypisaniu dziecka takimi kryteriami, które to bezpieczeństwo mają zapewnić. Wcześniak w dniu wypisu, jego masa ciała nie powinna być mniejsza niż 2 kg. Powinno przybierać sukcesywnie na masie, przyjmować pokarm najlepiej z piersi bądź z butelki. Nie powinny występować u niego epizody bezdechów, czyli takie przerwy w oddychaniu w ostatnich dniach przed wypisem. Ten moment wypisu jest, myślę, bardzo istotny dla rodziców, między innymi dlatego, że wówczas zwykle ma miejsce taka decydująca rozmowa z lekarzem prowadzącym. Jest to moment, kiedy lekarz prowadzący raz, że informuje o stanie aktualnym dziecka, ale również podsumowuje cały przebieg hospitalizacji, powikłania z nim związane i ewentualnym wpływie na przyszłe życie dziecka. Myślę, że jest to moment szczególnie istotny właśnie dla rodziców, którzy taką decyzję o adopcji wcześniaka podjęli, bo w przypadku rodzin biologicznych te informacje są zwykle podawane doraźnie z dnia na dzień od chwili urodzenia dziecka. Również w dniu wypisu ustalany jest taki plan opieki medycznej, wszystkich wizyt specjalistycznych, które według lekarza prowadzącego do tej pory dziecko wcześniak wymaga. Taki standardowy schemat obejmuje oprócz lekarza rodzinnego również poradnię neonatologiczną, poradnię oceny rozwoju, poradnię rehabilitacji okulistyczną i w razie konieczności inne poradnie, na przykład neurologiczna, gastrologiczna czy chirurgiczna. I tu chciałabym bardzo podkreślić rolę lekarza rodzinnego. My bardzo, bardzo apelujemy do rodziców wcześniaków, by wybór tego lekarza rodzinnego dokonali jeszcze przed wypisem dziecka, po to, by przejął jakby opiekę medyczną już bezpośrednio po wypisie. Żeby ta wizyta patronażowa lekarza rodzinnego odbyła się jak najwcześniej, najlepiej w pierwszym tygodniu po wypisaniu ze szpitala. Jaka jest rola tego lekarza rodzinnego? No oczywiście ocenia aktualny stan zdrowia dziecka, systematycznie ocenia również rozwój dziecka, stan jego odżywiania, ustala również program szczepień, a w razie konieczności, gdy uzna, że to jest konieczne, również poszerza te zalecenia dotyczące kontroli specjalistycznych. Równolegle z lekarzem rodzinnym taką kompleksową ocenę noworodka dokonuje się również poradni neonatologicznej bądź poradni wczesnej diagnostyki i rehabilitacji. Z tym, że w tym wypadku ta ocena koncentruje się bardziej na ocenie rozwoju wcześniaka. Zwykle ocenia się rozwój psychoruchowy do drugiego roku życia. Jakkolwiek, jak zgodnie twierdzą eksperci, ten okres powinien trwać przynajmniej do 8 roku życia, czyli do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Poradnia wczesnej diagnostyki i rehabilitacji w przeciwieństwie do tej poradni neonatologicznej zwykle współpracuje również z innymi specjalistami, takimi jak neurolodzy, logopedzi, rehabilitanci. I te poradnie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zwykle znajdują się przy oddziałach neonatologicznych trzeciego stopnia, czyli najwyższego referencji. Jeżeli chodzi o tego zalecanego okresu monitorowania rozwoju psychoruchowego, jest to jedna z wielu publikacji, akurat ta pochodzi z Holandii, która wykazała, że niestety prawidłowe testy badające funkcje poznawcze w wieku 2-3 lat niestety nie korelują, nie gwarantują tego prawidłowego rozwoju w przyszłości. Otóż dzieci jakby ujawniają pewne dysfunkcje później i takim najbardziej wrażliwym okresem jest właśnie ten okres rozpoczęcia edukacji. Właśnie, jeszcze do drugiego roku życia wcześniak, gdy jest oceniany jego rozwój, ta ocena powinna być dokonywana na podstawie nie wieku metrykalnego, tylko wieku skorygowanego. I wiek skorygowany obliczamy w ten sposób, że od wieku metrykalnego, czyli od czasu urodzenia do dzisiejszego dnia, odejmujemy brakujące tygodnie do terminu porodu. I tak dla przykładu, 5-miesięczne dziecko urodzone w 27 tygodniu ciąży, od tych 20 tygodni wieku metrykalnego odejmujemy 13 tygodni, czyli te 13 tygodni, które brakowało do terminu porodu, i to daje nam 2 miesiące, czyli de facto tym 5-miesięczne niemowlę w ocenie psychoruchowym jest oceniany jako 2-miesięczne dziecko. I jeszcze może raz, wszystkie dzieci z grupy ryzyka zaburzonego rozwoju psychoruchowego, obok takiej ogólnej oceny stanu ogólnego zdrowia dziecka, jego oceny również antropomorficznej, czyli długości, masy ciała, obwodu głowy, również powinna mieć oceniany wzrok, słuch, mowę, rozwój psychoruchowy, jak i również powinny być wykonywane badania, takie podstawowe badania celem wykluczenia ewentualnej niedokrwistości, zakażenia układu moczowego, a w przypadku dzieci, u których stwierdzono krwawienie domózgowe w tym okresie właśnie poporodowym, one powinny być aż do czasu zarośnięcia ciemiączka, które jest warunkiem przeprowadzenia badania ultrasonograficznego, powinny mieć wykonywane badania obrazowe mózgu. Jak oceniamy rozwój psychoruchowy? Otóż skupiamy się na trzech podstawowych strefach rozwoju. Rozwoju poznawczym, znaczy na obszarze właśnie rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalno-społecznego. W każdej z tych obszarów w określonym czasie pojawiają się określone umiejętności, sprawności, zwane kamieniami milowymi. Dla przykładu, przykładowe właśnie kamienie milowe dla dzieci, które skończyły pierwszy miesiąc życia. Takie dziecko powinno chociaż na chwilę potrafić unieść głowę, powinno reagować na głosy rodzica i skupiać wzrok na drugiej osobie. W wieku 3 miesięcy już powinien podpierać się na przedramionach, uśmiechać się, reagować na widok ludzkiej twarzy, no i wykazywać zainteresowanie otoczeniem. Natomiast już w wieku 6 miesięcy w tej sferze motorycznej powinno posiadać taką umiejętność obracania się z pleców na brzuch, powinien odróżniać już znajome twarze, zwykle rodziców, no i powinno być zainteresowane swoim odbiciem w lustrze. Ta znajomość kamieni milowych jest o tyle istotna, że one rozwijają się, mają szansę na rozwinięcie się w pewnym określonym terminie, jest to tak zwany okres krytyczny. I nawet jeżeli występują jakieś dysfunkcje tych, jakieś niedobory w na przykład funkcji ruchowej czy fizycznej, czy psychicznej, to wkroczenie z odpowiednią rehabilitacją lub stymulacją właśnie w tym okresie krytycznym daje bardzo duże szanse na kompensację. A późniejsze ewentualne, znaczy jakby rehabilitacja bądź stymulacja w późniejszym okresie, zwykle te efekty są o wiele mniejsze. I tak w przypadku deficytu funkcji ruchowych uważa się, że optymalny okres rehabilitacji powinien nastąpić między 3. a 6. miesiącem życia. Korekcja zaburzeń słuchu powinna być zakończona do 1. roku życia. Natomiast wady wzroku, tu nie mam na myśli retinopatii, która oczywiście musi być wcześniej leczona, wady wzroku, między innymi właśnie ZES, powinny być skorygowane do 4. roku życia i to daje szansę na prawidłowe widzenie dziecka w przyszłości. W przypadku deficytów ruchowych, psychoruchowych, istnieje bardzo dużo metod usprawniających. Tu akurat są wymienione te najbardziej popularne. Wybór tej metody tak naprawdę zależy od określonych deficytów, ale również i od pozytywnych doświadczeń danego ośrodka. Ale niezależnie jaka metoda jest wybrana, warunkiem jest jakby regularne, systematyczne jej stosowanie. Stąd taka duża rola rodziców dziecka, bo de facto największy ciężar spada na ich ramiona. To oni decydują o właśnie jak często i z jaką skutecznością te ćwiczenia są wykonywane. Ta tabela to, zestawienie wyników badań przeprowadzonych w wielu ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii w ramach takiego projektu EPICUR. Są to badania przeprowadzone na 276 dzieciach urodzonych przed 32 tygodniem ciąży. Następnie te dzieci były oceniane w wieku 5 i 6 lat. I jak się okazało, w przypadku dzieci tych najmniejszych, tych obarczonych największym wcześniactwem, czyli poniżej 26 tygodnia ciąży, około 36% tych dzieci dotyczyły zaburzenia wzroku wszelkiego rodzaju. Około 10% prezentowało zaburzenia słuchu, natomiast u 20% tej populacji, tej grupy dzieci stwierdzono rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. W przypadku dzieci poniżej 32 tygodnia te proporcje oczywiście są inne i zaburzenia wzroku występowały u 3%, zaburzenia słuchu nie przekraczały 0,5%, a mózgowe porażenie dziecięce u 9% dzieci. To natomiast jest badanie przeprowadzone już w polskich ośrodkach Prematuritas i też u dzieci poniżej 32 tygodnia ciąży. Tu również stwierdzono, stwierdzono u 88% dzieci prawidłowy rozwój, niezaburzony. U 4% ten rozwój był wątpliwy, czyli oznacza to, że wymagają dalszej obserwacji, przy czym u jednego dziecka stwierdzono znacznego stopnia niedosłuch. Natomiast u 8% dzieci poniżej 32 tygodnia ciąży, nie zaznaczyłam, że to oczywiście było wykonane w wieku 2 lat, stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce i w tej grupie dzieci, dwoje dzieci było niewidomych. Generalnie, jak wykazuje zarówno to badanie, jak i badanie EPICUR, większość dzieci, nawet z tym skrajnym wcześniactwem, ma szansę na prawidłowy rozwój w każdej z tych sfer. I nawet jakieś ewentualne dysfunkcje podają się stosunkowo łatwo, oczywiście przy odpowiednim zaangażowaniu, rehabilitacji. I tu chciałabym podkreślić ogromną rolę rodziców, dlatego że szanse na prawidłowy rozwój wcześniaka zdecydowanie rosną w sytuacji, kiedy dziecko rozwija się w takiej sprzyjającej rodzinnej atmosferze, bowiem nikt tak dobrze nie zna dziecka jak rodzice. Przy prawidłowej współpracy z lekarzami różnych specjalizacji rodzice najwcześniej wychwytują nieprawidłowości, które występują u wcześniaka i w związku z tym daje to szansę na wkroczenie z rehabilitacją w odpowiednim, w optymalnym czasie. Jak wielka rola jest rodzinnego środowiska, to między innymi, jak wielka rola świadczy między innymi ta publikacja, która pojawiła się w 2001 roku. Jest to publikacja autorstwa amerykańskich pediatrów, którzy wykazali, że ten czynnik, że w ocenie jakby osiągnięć szkolnych dzieci urodzonych przedwcześnie, ocenianych w wieku 10 lat, że większy wpływ na te osiągnięcia szkolne ma właśnie ten czynnik rodzinny, większy wpływ niż samo wcześniactwo. I tutaj trochę jakby ilustracja do tego, co powiedział pierwszy prelegent. Mówił o tym bardzo istotnym okresie w rozwoju emocjonalnym dziecka, czyli tych 3 pierwszych lat. I to jest właśnie obraz być może rezonansu magnetycznego dwójki dzieci w wieku 3 lat, przy czym to pierwsze dziecko, ten pierwszy obraz to jest obraz rezonansu magnetycznego dziecka, któremu dane było szczęśliwie się wychowywać w takiej troskliwej rodzinie. Natomiast drugi obraz rezonansu jest to obraz mózgu dziecka, który tego środowiska był od początku swego życia pozbawiony. Już na pierwszy rzut oka widać, że mózg tego dziecka jest o wiele mniejszy, że uległy atrofii wiele bardzo istotnych ośrodków centralnego układu nerwowego i to dziecko prezentowało bardzo duże problemy z pamięcią, uczeniem i zachowaniem. Na koniec chciałabym Państwu przedstawić, czy raczej przytoczyć wskazówki dla rodziców, którzy są w trakcie podjęcia tej decyzji o adopcji wcześniaka, które znalazłam na stronie takiego ośrodka medycznego, który zajmuje się tylko dziećmi adoptowanymi przy Uniwersytecie Minnesota. No i zgodnie z zaleceniami autorów tych wskazówek, istotnym jest, by ci potencjalni przyszli rodzice upewnili się, że posiadają jak największą ilość informacji dotyczących zarówno aktualnego stanu zdrowia dziecka, jak i również i ewentualnych powikłań, które miały miejsce w pierwszym okresie jego życia i ewentualnego wpływu tych powikłań na jego rozwój. Również istotne jest według autorów tych wskazówek również zastanowienie się, czy nasze możliwości społeczne, rodzinne czy finansowe pozwalają na zapewnienie dziecku tego optymalnego rozwoju, bo niewątpliwie opieka nad wcześniakiem jest to dosyć duże wyzwanie takie logistyczno-organizacyjne również. No i wreszcie istotne jest również weryfikacja swoich oczekiwań, czy na pewno te oczekiwania w zderzeniu z rzeczywistością nie spowodują takiego być może nawet paraliżującego rozczarowania. Oczywiście bardzo istotne jest, by również uzyskać informacje o ewentualnych placówkach medycznych, które z pewnością rodzice dziecka urodzonego przedwcześnie będą korzystać. No i w przypadku, jeżeli te wątpliwości ciągle są, to myślę, że jest to bardzo ważne, żeby skontaktować się z rodzicami, którzy to doświadczenie mają już za sobą, bowiem rodzice wcześniaków są nieocenioną kopalnią wiedzy na temat blasków i cieni związanych właśnie z wychowaniem wcześniaków.
Ja jeszcze mam pytanie do pani doktor. Czy w swojej pracy zetknęła się pani z rodzicami adopcyjnymi na swoim oddziale?
W praktyce wygląda to nieco odmiennie, to znaczy ja szczerze mówiąc chyba nie spotkałam się z rodzicami adopcyjnymi, tylko spotykam się z rodzicami zastępczymi. I to jest pewnie trudność, bo rodzice adopcyjni uzyskują już te informacje z drugiej ręki. No szczęśliwie no, każde dziecko przy wypisie uzyskuje również kartę informacyjną, która jest takim rodzajem jakby substytutu tej rozmowy z lekarzem prowadzącym, w której zawarte są opis jakby przebiegu tej hospitalizacji, wszystkie powikłania, które miały miejsce w trakcie tego pobytu.